Dzień dobry, nazywam się Paweł Błażewicz. Witam Państwa na briefingu prasowym poświęconym nowej publikacji Instytutu Pamięci Narodowej Zostali na Wschodzie, słownik inteligencji polskiej w Związku Sowieckim 1945-1991 pod redakcją Adama Chlebowicza, dyrektora Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Kiedy Państwo będą jeździć po wschodzie, często spotkają się Państwo z opiniami Polaków tam mieszkających. Wielka Polska o nas zapomniała. Tak nazywają współczesną Polskę. Wielka Polska o nas zapomniała. Ta publikacja jest może takim ziarenkiem, które pokazuje, że Instytut Pamięci Narodowej pamięta. Zapraszam prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Jarosława Szarka, do zabrania głosu.
Szanowni Państwo, Instytut Pamięci Narodowej, szczególnie w ostatnich latach, podjął wiele inicjatyw, aby pamiętać o kresach Rzeczpospolitej, aby pamiętać o tym wielokulturowym dziedzictwie Rzeczpospolitej, od którego jeżeli się odetniemy, jeżeli zapomnimy, to nie zrozumiemy, czym jest polskość. Stąd też liczne publikacje, stąd przedsięwzięcia kierowane dla młodzieży, dla nauczycieli, stąd wyjazdy na kresy Rzeczpospolitej. Dzisiaj Państwu prezentujemy publikację wyjątkową. Zostali na Wschodzie, słownik inteligencji polskiej w Związku Sowieckim 1945-1991. To nie tylko, Szanowni Państwo, kresy Rzeczpospolitej, ale to losy Polaków, naszych rodaków, którzy zostali w Związku Sowieckim i przez całe swe życie byli wierni dziedzictwu, które wynieśli ze swych domów, polskiej kulturze, byli wierni podstawom cywilizacji łacińskiej, chrześcijaństwu, które ich ukształtowało. I ta książka, ponad 80 biogramów naszych rodaków rozesłanych od rozsianych, od tych bliskich kresów, od Grodna, Wilna, Lwowa, po te kresy dalekie, po Kijów, po Bobrujsk, ale też tereny Związku Sowieckiego, po społeczność polską w Petersburgu i Polaków, którzy mieszkali w głębi Związku Sowieckiego w Kazachstanie. Szanowni Państwo, niezwykłe świadectwo ludzi, którzy przez dziesiątki lat wykazali się heroizmem, często trwając na tych ostatnich placówkach, często osamotnieni, często represjonowani, ale trwali, często ich kręgiem oddziaływania była tylko najbliższa rodzina. Czynili wszystko, aby ich dzieci były nadal Polakami. W tych zmaganiach odnieśli zwycięstwo. Upadł system komunistyczny, wielu z nich doczekało czasu, gdy mogli odważnie mówić, z kim są, skąd pochodzą. Mogli zakładać swe stowarzyszenia, mogli wydawać książki. Jednak wielu tego nie doczekało, trwając w tych najtrudniejszych czasach, latach 50., ale później 60. i 70., gdzie wydawało się, że komunizm zwycięży, że nie ma żadnej już nadziei. Ale zwycięstwo przyszło, a ten ich opór nie poszedł na marne to trwanie. Szanowni Państwo, wyjątkowa książka, bo to jest nie tylko encyklopedyczny słownik, ale żywą polszczyzną napisane biogramy tych niezwykłych osób, tych osób nieugiętych. Ta książka jest również pomnikiem dla nich. Szanowni Państwo, no niestety wydania tej książki nie doczekał jeden z recenzentów, te książki, ksiądz profesor Roman Dzwonkowski, jeden z pierwszych, który badał losy duchowieństwa polskiego na wschodzie, szedł tym szlakiem męczeństwa polskiego duchowieństwa, bo rzeczywiście wielu tutaj duchownych, ale są i nauczyciele, są przedstawiciele innych zawodów, a wśród autorów też postać szczególna, o której myślę, że trzeba powiedzieć. Andrzej Poczobut, nasz rodak z Grodna, który od 3 miesięcy przebywa już w więzieniu. W tej książce są jego biogramy. Obecnie jest więziony przez władze białoruskie, ale to jest ten los naszych rodaków na wschodzie. Właśnie ta polskość na wschodzie, na Kresach, ta polskość przez wieki, a pod rządami komunistycznymi w sposób szczególny była hartowana, była wystawiana na próbę, bardzo wiele kosztowała, ale ci ludzie tą cenę wierności płacili i o nich to jest książka. Ta książka, ale są też inne inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej, żeby o tych ludziach pamiętać, żeby pamiętać o tych wszystkich, którzy pracują na rzecz zachowania tego arcybogatego dziedzictwa kulturowego Kresów Rzeczpospolitej. Stąd nagroda Semper Fidelis. W ubiegłym roku został tą nagrodą nagrodzony ksiądz biskup Jan Purwiński z Żytomierza. Człowiek, który między innymi ocalił w latach 70. jedną z najpiękniejszych nekropolii na wschodzie, cmentarz w Żytomierzu. Myślę, że takie osoby jak ksiądz biskup Purwiński znajdą swe miejsce w kolejnych tomach tego wydawnictwa, bo dzisiaj przedstawiamy Państwu pierwszy, ale za moment usłyszycie od pana redaktora, pana dyrektora Adama Chlebowicza, że praktycznie są już zebrane biogramy do tomu kolejnego, a później będą następne. I dla Instytutu Pamięci Narodowej niezwykła satysfakcja i nasza misja, że możemy przywracać naszej pamięci losy tak wspaniałych, tak niezłomnych ludzi, naszych rodaków, którzy pozostali na wschodzie i to był często ich wybór. Oni mogli przyjechać tutaj za Bóg, ale wybrali pozostanie, żeby tam trwać i dawać świadectwo. To jest również pomnik za ten ich heroizm, za to poświęcenie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu redaktora pierwszego tomu tego słownika, Adama Chlebowicza, dyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN. Proszę bardzo.
Dzień dobry Państwu. Zacznę swoje wystąpienie od cytatu. We wstępie do Zostali na Wschodzie słownika inteligencji polskiej jest przytoczony fragment wiersza Krystyny Angielskiej, mieszkanki Lwowa, zmarłej w zeszłym roku, który brzmi tak. Byliśmy, jesteśmy i będziemy, choć gnębiono nas i może będą gnębić znów, lecz korzenie nasze są z tej ziemi, więc gotowiśmy do nowych, ciężkich prób. Wydawało się, że te słowa są trochę na wyrost, że one mówią o przeszłości, mówią o latach sowieckich, mówią o tym okresie do 91 roku, ale losy przywołanego przez pana prezesa Andrzeja Poczobuta, autora 8 biogramów w naszym słowniku, pokazują, że jest inaczej. Andrzej Poczobut, Angelika Borys, pozostali Polacy, którzy w tej chwili przebywają w więzieniach na Białorusi, pokazują, jak trudno jest być Polakiem na tych ziemiach, jak trudno jest być Polakiem na wschodzie. Dodajmy, że Andrzej Poczobut, pozostałe osoby dostały ofertę od reżimu Łukaszenki wyjazdu z Białorusi, wyjazdu do Polski. Oni się nie zgodzili, bo no właśnie, no bo to jest ich ziemia, bo to są ich prawa do dziedzictwa, do przeszłości tych ziem. Pamiętam ostatnią rozmowę z Andrzejem Poczobutem, kiedy rozmawialiśmy o drugim tomie, bo on rzeczywiście rzeczywiście, jak wspomniał pan prezes, jest praktycznie gotowy. Kolejne 91 biogramów osób, które już nie żyją, które opisało większe grono autorów, z czego bardzo się cieszę. Zadzwoniłem do Andrzeja Poczobuta na Białoruś, pytając się, czy postać Kazimierza Tymińskiego, ostatniego obrońcy Grodnia z 1939 roku, jest mu znana. To był rzeczywiście wtedy młody chłopak, który mieszkał do końca swojego życia w Grodnie. Andrzej Poczobut oczywiście odpowiedział, że tak, jak najbardziej, że napisze ten biogram. Dosłownie kilka dni później znalazł się w więzieniu. Do tej pory reżim Łukaszenki zatrzymywał polskich działaczy na krótkie okresy pobytu w więzieniu, 48 godzin. Tym razem sytuacja wygląda zdecydowanie inaczej, wygląda dramatycznie. Nie wiemy, jak dalej potoczą się losy Polaków, więc tym bardziej ta książka to też jest hołd dla ich pracy, dla ich wysiłków. Pan doktor Paweł Bożewicz wspomniał o tym, że właśnie o tym myśleniu ludzi stamtąd, z Kresów, ze wschodu o Polsce, o macierzy, o Wielkiej Polsce, o tym zapomnieniu. Ja tylko powiem tyle, że policzyłem dokładnie z tego pierwszego tomu, z tych około 80 biogramów, któreśmy zamieścili, 15 ludzi znałem osobiście i to dzięki temu pewnie, że ich poznałem ich życie, to co osiągnęli, w jak trudnych warunkach to wszystko się odbywało, to mnie zainspirowało do tego, że tym ludziom trzeba poświęcić publikację, praktycznie poza profesorem Mieczysławem Gębarowiczem, który ma obszerną monografię, jest upamiętniony, to pozostałe osoby, a to jest kilkasetek ludzi, no nie mają żadnych tablic pamiątkowych, nie mają swoich pomników, często nie mają nawet najdrobniejszych publikacji. Więc to jest rzeczywiście hołd dla tych Polaków niejako zapomnianych. Kiedy w 1945 roku ważyły się losy, no one w pewnym stopniu, tylko że ludzie stamtąd nie wiedzieli, one już były przesądzone wcześniej tym, co postanowili mocarze ówczesnego świata w Teheranie, w Jałcie, na koniec w Poczdamie, tylko to przyklepano. Więc Polacy z tych terenów liczyli na to, że to jest niemożliwe, że te ziemie na trwałe zostaną oderwane od Polski. Rzeczywiście ogromna większość polskiej inteligencji wyjechała. Większość została zmuszona przez służby specjalne sowieckie do tego wyjazdu. Oni wcale się do tego nie palili, natomiast tak się stało. Te procesy ekspatriacyjne, te z lat 45-48, z lat 56-59, znacznie przerzedziły szeregi Polaków, w tym głównie inteligencji, no bo można sobie zadać pytanie, co polski inteligent, co polski naukowiec mógł robić w Związku Sowieckim. Ta publikacja pokazuje, że po pierwsze nie wszyscy wyjechali, po drugie, że byli tacy, którzy wbrew wszystkiemu, wbrew jakiejkolwiek nadziei, tak sobie uzmysłowimy ten rok 45, jak ta sytuacja wygląda, sytuacja polityczna, sytuacja poszczególnych ludzi, oni postanawiają trwać. W przypadku duchowieństwa to często te cyfry, te liczby były dużo, dużo większe. Na Wileńszczyźnie w niektórych dekanatach, w niektórych rejonach 50% proboszczów zostawało, a często byli to ludzie wykształceni w Rzymie, w Paryżu, na studiach w Belgii z tytułami naukowymi, doktoratami, profesurami i oni również zdecydowali się zostać i trwać w tych warunkach. Nauczanie polskiego, ochrona polskich miejsc kultury materialnej, polskie cmentarze. Ponieważ w tych warunkach wydawało się, że nic nie można zrobić, a oni robili tyle, co było możliwe. Język polski, który w Rydze Julia Ostrowska przez wiele, wiele lat wykształciła, można powiedzieć, jedno czy dwa pokolenia Polaków na takich tajnych kursach języka polskiego. My odkrywamy dopiero tą rzeczywistość. Co to byli za ludzie? To były takie rzeczywiście siłaczki i siłacze tamtego czasu, którzy narażali się na potworne represje. To były więzienia, to były łagry, to były zsyłki, to były rzeczywiście represje, można powiedzieć, najdalej posunięte. Czy ci strażnicy pamięci, ci, którzy którzy chronili cmentarze, kościoły, zabytki. Robili to na różne sposoby. Dzięki temu szereg tych zabytków ocalało, wbrew zamiarom władzy sowieckiej, władzy destrukcyjnej, władzy skierowanej przeciwko duchowi. To wszystko staramy się objąć zaplanowanych jak na razie 4 tomach, bo część tych osób na szczęście żyje, więc to będzie pewnie ostatni tom, 4 poświęcony tym osobom. Ja sam, choć tą tematyką zajmuję się 30 lat, nie spodziewałem się, że aż tyle nowych postaci, ja i współpracownicy, bo to już jest grono około 30 osób, współautorów pierwszego, drugiego tomu, że tyle nowych postaci odkryjemy, że tylu ludzi było tam aktywnie działających, ludzi, którzy w II Rzeczpospolitej, często jeszcze w czasach zaborów, odgrywali pierwszoplanową rolę. Pojawiają się tutaj nazwiska Józefa Mackiewicza, którego córka jest opisana w pierwszym tomie. Pojawia się Eliza Orzeszkowa, ponieważ ksiądz Miłkowski spowiadał ją przed śmiercią i odprowadzał na cmentarz. No możemy tutaj, Adam Mickiewicz jest twórca Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie, Jan Obst opisany. Odnosimy się do wielkiej kultury, bo ci ludzie rzeczywiście tam trwali i tam zostali. Dodam jeszcze, że udało się, i tu wielkie podziękowanie dla współautorów tego słownika w całości, najlepszych rzeczywiście fachowców, ludzi z większości spoza Instytutu Pamięci Narodowej, naukowców z uniwersytetów, z innych ośrodków akademickich, a także takich ludzi jak Andrzej Poczobut, działaczy polskich organizacji na wschodzie, czy też naukowców jak Henryk Stroński, przez wiele lat naukowiec z Tarnopola, z Ukrainy, prezes Stowarzyszenia Naukowców Polskich na Ukrainie. Takich ludzi ciągle pozyskujemy. Ja mam nadzieję, że fakt ukazania się tej książki, dotarcia do odbiorców, otworzy nam jeszcze kolejne stronice i otworzy nam okno na świat, na kolejne postacie, o których nie wiemy, a które trzeba koniecznie pokazać. Wielkie podziękowanie dla pana prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Jarosława Szarka, no bo to dzięki jego przychylności ta książka, ten cykl mógł się rozpocząć. Mamy dzisiaj święto, bo oddajemy go do państwa rąk. Ja próbowałem przez ponad 10 lat składać granty przy okazji różnych instytucji. No, nie było zrozumienia dla tej tematyki i tutaj szczególny ukłon i podziękowania dla pana prezesa za przychylność i zapalenie tego zielonego światła dla tego typu publikacji, dla tej tematyki. Biuro Edukacji Narodowej od lat zajmuje się tematyką kresową. Wspomnę tylko Znajznak kresowy, grę, która ma swoje odnogi pod nazwą Znajznaku, ale tutaj odnosi się do kresów. Taka gra, którą mogą grać całe rodziny, można grać w szkołach, można grać w różnym wieku. To jest taki przykład tego, czym się zajmujemy. Z tą świadomością, że wspomniał o tym pan prezes, bez tej duchowości kresowej, tego, co wynieśliśmy stamtąd, bez Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Józefa Piłsudskiego, możemy mnożyć dziesiątki, setki nazwisk, nie byłoby nas, nie byłoby takiej kultury polskiej, takiej kultury duchowej i materialnej, którą ludzie wywodzący się z tamtych terenów przekazali, wymyślili, stworzyli i o tym też jest ta publikacja, że ta inteligencja polska po pierwsze przetrwała i istnieje do dzisiaj, o czym też powinniśmy pamiętać. To jest też jakby hołd dla tych Polaków, którzy dzisiaj mieszkają na wschodzie, nie tylko na terenie Kresów Wschodnich, ale właśnie szerzej. To jest wyraźne odniesienie do wschodu, bo dzisiaj mieszkają również na terenie Rosji, Kazachstanu, innych krajów wschodu. Mam nadzieję, że spotkamy się przy kolejnej edycji drugiego tomu i kolejnych tomów, że sukcesywnie te tomy będą się ukazywały. Bardzo państwu dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Instytut Pamięci Narodowej wydał wiele książek poświęconych Kresom, poświęconych Polakom na wschodzie i w Rosji i na Kresach. Między innymi jest taka seria wydawnicza Dopalanie Kresów. Jest tam i o architekturze dworkowej Kresów, i o polskich żołnierzach, i o żołnierzach wyklętych, o polskich żołnierzach z czasów I wojny światowej. Ta publikacja pokazuje, że Kresy długo się wypalały, ale Kresy się nie wypaliły. Ta publikacja pokazuje, że polskie Kresy, Polacy na Kresach, wydają i będą jeszcze wydawali owoce piękna, dobra, przebaczenia i pojednania. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zapraszam na stronę internetową Instytutu Pamięci Narodowej i do księgarni. Do widzenia Państwu.